Mówi Paryż, Radio France International. Jest środa, 3 maja, minęła godzina 18. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Trwa akcja poszukiwawcza po katastrofie Airbusa 320 u wybrzeży Morza Czarnego. Dzisiaj obchodzono na świecie 16. Międzynarodowy Dzień Wolności Prasy. Wicepremier Serbii Labus podał się do dymisji. Parlament iracki rozpoczął dziś obrady. We Francji afery Clearstream ciąg dalszy. W Polsce obchody rocznicy Konstytucji 3 maja. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i nasz francuski technik. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania popołudniowego wydania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo nowości muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, magazyn kulturalny Sylwii Gibbs, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, przygotowane przeze mnie rogatki paryskie oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A oto wiadomości. Trwa akcja poszukiwawcza po katastrofie lotniczej, jaka miała miejsce nad Morzem Czarnym. Przypomnijmy, że Airbus A320 należący do armeńskiej kompanii Armavia, lecący z Erewania do Soczi, spadł ostatniej nocy do morza niedaleko swego portu przeznaczenia ze 113 osobami na pokładzie. Żaden z pasażerów ani członków załogi nie ocalał. Kilka godzin po wypadku odnaleziono ciała 46 osób. W akcji poszukiwawczej bierze udział kilkuset ratowników. Po południu było ich 500, ale spodziewano się przybycia następnych. Poza ciałami ofiar poszukiwali oni dwóch czarnych skrzynek, dzięki którym będzie można ustalić przyczyny katastrofy. Najprawdopodobniej nastąpiła ona w wyniku złych warunków atmosferycznych. Akcja poszukiwawcza jest znacznie utrudniona silnymi prądami morskimi, które spychają ciała i szczątki maszyn w głąb morza. Dodatkowym utrudnieniem jest rzęsisty deszcz i wzburzone morze. Według oświadczenia rosyjskiego ministra do spraw katastrof, około 20 statków, głównie wojskowych, prowadzi poszukiwania w około 5-kilometrowym pasie u brzegów Morza Czarnego na wysokości Soczi, największego rosyjskiego kurortu nadmorskiego. Francja zapowiedziała wysłanie swojej ekipy specjalistów z Biura Dochodzeń i Analiz. Będą im towarzyszyć eksperci z Airbusa. Papież Benedykt XVI wystosował kondolencje do rodzin ofiar katastrofy. Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Z okazji 16. Międzynarodowego Dnia Wolności Prasy z inicjatywy Reporterów Bez Granic na placu Trocadéro w Paryżu odsłonięto symboliczną wystawę portretów 37 największych gnębicieli wolnej prasy na świecie. Przed mikrofonem Anna Rzeczycka.
Fotografie króla Arabii Saudyjskiej Abdallaha, prezydentów Zimbabwe Roberta Mugabe, Kuby Fidela Castro, Chin Hu Jintao, sekretarza generalnego Partii Pracy Korei Północnej Kim Jong-ila, przywódcy libijskiego Muammara Kaddafiego, prezydenta Rosji Władimira Putina, prezydenta Syrii Bashara el-Assada i innych dyktatorów, szefów ugrupowań zbrojnych i oddziałów policji pozostaną na placu przez cały dzisiejszy dzień. Sekretarz generalny Reporterów Bez Granic Robert Ménard przypomina w wywiadzie dla AFP, że rok 2005 był z powodu wymienionych osób rokiem wyjątkowych strat dla wolnej prasy. 40 lat temu, mówi Ménard, 90% ofiar wojen to byli żołnierze. Dzisiaj 90% ofiar to osoby cywilne, w tym także dziennikarze. Od początku wojny w Iraku zginęło w tym kraju 90 dziennikarzy. Obecnie w Iraku przetrzymywani są dwaj dziennikarze i jeden współpracownik AFP. Nie korzystają oni z takiej mobilizacji, jaką cieszyła się na przykład dziennikarka Libération Florence Aubenas. Obok Roberta Ménard na placu Trocadéro obecni dziś byli europejski deputowany, były prezes Radio France Jean-Marie Cavada i Marion Caron, wdowa po fotografiku reporterze wojennym Gilles Caron.
Przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolności Prasy w różnych częściach świata odbywały się manifestacje w obronie wolności prasy. Kilkudziesięciu dziennikarzy manifestowało dzisiaj w Harare, stolicy Zimbabwe. Policja pilnowała porządku, nie rozpędziła jednak manifestacji. Organizacje mediów tureckich zaapelowały do rządu, aby nie zatwierdzał on projektu ustawy przepraszam bardzo, antyterrorystycznej, która pozwoli zaaresztować wielu dziennikarzy. Przewiduje ona kary od 3 do 5 lat więzienia za publikowanie tekstów mogących służyć propagandzie grup terrorystycznych. Tu Paryż, Radio France International. O przyczynach dymisji wicepremiera Serbii mówi Piotr Kamiński.
Serbski wicepremier Miroljub Labus złożył dzisiaj dymisję z powodu zawieszenia rozmów Unii Europejskiej z Serbią. Jak wiadomo, termin aresztowania generała Ratka Mladicia upłynął i Unia spełniła swoją groźbę. Premier Wojislav Kosztunica, który według wielu obserwatorów długo blokował to aresztowanie, by nie urazić nacjonalistów, skierował do generała bezprecedensowy apel, wzywając go, by sam się wydał w ręce władz, aby położyć kres cierpieniu państwa i narodu serbskiego. Serbia przez całe lata twierdziła, że nic jej nie wiadomo o losie Mladicia, potem zaś przyznała, że cieszył się on opieką armii aż do roku 2002, a do grudnia ubiegłego roku wypłacano mu wręcz emeryturę. Kosztunica obiecał Trybunałowi w Hadze, że generał podejrzany m.in. o masakrę w Srebrenicy zostanie aresztowany i wydany do końca kwietnia. Pani Carla Del Ponte oświadczyła, że apel premiera jest nie do przyjęcia i oskarżyła go o dwulicowość. Okazuje się, powiedziała pani Del Ponte, że władze serbskie okłamały mnie pod koniec marca, mówiąc, że aresztowanie Mladicia to kwestia dni lub tygodni. Jej zdaniem Mladicia można było aresztować już w styczniu. Władze jednak chciały, żeby wydał się sam. To kompletnie nierealistyczne myślenie, powiedziała pani prokurator. Kosztunica zapewnia w swoim komunikacie, że władze serbskie zrobiły wszystko, co było w ich mocy. Mladic ukrywa się na własną rękę, zatem negocjacje nie powinny były zostać zawieszone. Zdaniem raportów Trybunału Mladic jest w Belgradzie, gdzie zmienia nieustannie mieszkania, a wysiłki władz serbskich pani Del Ponte określiła jako nieprofesjonalne. Europejski komisarz do spraw rozszerzenia Olli Rehn poświadczył, że Unia wznowi rozmowy z Serbią, kiedy tylko Belgrad nawiąże pełną współpracę z Trybunałem w Hadze. Następna tura rozmów ma się teoretycznie odbyć 11 maja.
Słuchajcie państwo, Paryża, Radia France Internationale. W Faludży w samobójczym zamachu w policyjnym ośrodku rekrutacji zginęło co najmniej 18 osób. Armia iracka oznajmiła natomiast aresztowanie 176 terrorystów lub kryminalistów oraz zabicie 28 w ciągu ostatnich 72 godzin. Wczoraj w wyniku wybuchu samochodu pułapki zginęło 10 osób. Zamach wymierzony był w gubernatora prowincji Anbar, któremu udało się wyjść z niego cało. W Bagdadzie parlament wybrany 15 grudnia rozpoczął dziś obrady. Otworzył je przewodniczący, który na samym początku zapowiedział odroczenie powołania komisji mającej zająć się wprowadzaniem poprawek do konstytucji. Proces ten ma się rozpocząć po utworzeniu rządu jedności narodowej. Konstytucja w swej obecnej formie przyznaje zbyt dużą władzę szyickiej większości, co zdecydowanie nie podoba się sunnitom. W Afganistanie sędzia został zastrzelony przez niezidentyfikowanych sprawców na motorach, którymi najprawdopodobniej byli talibowie. Rzecznik talibów potwierdził przez telefon to przypuszczenie. Lokalni urzędnicy są najczęściej celem ataków talibów, którzy od ponad 4 lat prowadzą krwawą walkę przeciwko siłom afgańskim i ich sprzymierzeńcom. Dwaj uwolnieni wczoraj niemieccy inżynierowie porwani w Iraku pod koniec stycznia powrócili dzisiaj do Berlina. Obydwaj sprawiają wrażenie wyczerpanych przejściami. Rząd niemiecki odmówił jakichkolwiek komentarzy dotyczących warunków ich uwolnienia. Tu Paryż, Radio France Internationale. Iran oskarżył dzisiaj Stany Zjednoczone o prowadzenie polityki zastraszania w celu uzyskania zgody na rezolucję Rady Bezpieczeństwa, która dzisiaj zbiera się w Nowym Jorku. Wczorajsze spotkanie w Paryżu przedstawicieli Unii, Stanów Zjednoczonych i Niemiec nie przyniosło porozumienia co do ustanowienia rezolucji w sprawie Iranu. Moskwa i Pekin nadal pozostają na swych stanowiskach. Dalsze rozmowy są kontynuowane dzisiaj już w siedzibie ONZ-u w Nowym Jorku. Amerykański ambasador przy tej organizacji, John Bolton, oświadczył, że USA zadowolą się zatwierdzeniem rezolucji w sprawie Iranu przez Radę Bezpieczeństwa nawet bez Rosji i Chin, chociaż wolałyby, aby została ona przyjęta jednogłośnie. Tymczasem Iran oznajmił odkrycie nowych, odkrytych złóż uranu na południu kraju. Wydobycie z tego źródła będzie o wiele bardziej opłacalne niż z eksploatowanej dotychczas kopalni Sagand. Uran ten będzie wykorzystywany w programie jądrowym, którego zaniechania żąda od Iranu społeczność międzynarodowa. Tu Paryż, RFI. Tematem dnia we Francji pozostaje afera Clearstream. Piotr Kamiński.
Le Monde podejmuje dzisiaj po raz kolejny aferę Clearstream, odparowując argumenty premiera de Villepin wygłaszane w dniu wczorajszym. Dziennik cytuje wprost stenogram przesłuchania generała wywiadu Philippa Rondeau, notę opracowaną przez generała oraz liczne dokumenty, które zdaniem Le Monde przeczą słowom premiera. Przeczą one również dementi, jakie generał zamieścił we wczorajszym Le Figaro i na którym premier oparł swą linię obrony. Chodzi, jak wiadomo, o bezpośrednie zlecenie, by śledztwem w tej sprawie objąć ministra spraw wewnętrznych Nicolasa Sarkoziego, rywala premiera w wyścigu do kandydatury prezydenckiej. Dziennik pisze, że wbrew zapewnieniom premiera ów wiedział, iż na liście podejrzanych są politycy. Wedle noty z ust premiera padło wprost sformułowanie stawka polityczna Nicolas Sarkozy, czemu też zaprzeczył premier, stwierdząc, że nazwisko rywala w ogóle nie padło. Premier miał też wspomnieć o podróży Sarkoziego do Chin w roku 2004 i zadać pytanie o ewentualne interesy finansowe. Zeznania generała złożone pod przysięgą podkreślają też znaczenie instrukcji prezydenta, bez których agent Ministerstwa Obrony nie mógłby podjąć równoległego śledztwa. Prowadzić bezpośrednio z prezydentem ostrożność, tajność, głosi nota generała. Inny dokument skierowany do pani minister obrony Michel Alliot-Marie wyraża zaniepokojenie generała faktem, iż nakazano mu odgórnie ukryć część swych informacji przed bezpośrednimi przełożonymi. Urząd premiera zareagował na te rewelacje kolejnym komunikatem, zarzucając dziennikowi nadużywanie wypowiedzi wyrwanych z kontekstu, przeinaczenia i nadinterpretacje. Premier żąda, by ustalić całą prawdę i położyć kres kłamstwu i oszczerstwu. Opozycja coraz usilniej domaga się dymisji premiera, podczas gdy otoczenie ministra spraw wewnętrznych informuje, że o ile nie pragnie on kryzysu politycznego, zamierza dochodzić prawdy niezależnie od konsekwencji. Władze śledcze szukają tymczasem gorączkowo donosiciela, który wyprowadza kompromitujące dokumenty z Ministerstwa Obrony i według prasy zamierzają przeprowadzić rewizję w biurze premiera. Cytowana przez agencję prasa zagraniczna natomiast natrząsa się coraz bardziej z agonii Chiraca.
Słuchajcie państwo Paryża, Radia France International. Na zakończenie wiadomości naszego popołudniowego dziennika przenieśmy się do Warszawy, gdzie dzisiaj uroczyście obchodzono trzeciomajowe święto. Przed mikrofonem nasz korespondent Kazimierz Sobolewski.
Pierwsza w Europie, druga po amerykańskiej w świecie. Konstytucja 3 maja 1791 roku. Po niej jako druga europejska, a trzecia w świecie była konstytucja francuska. Równo 215 lat mija od tego nowoczesnego, jak na ówczesną Europę, aktu prawnego, dającego szerokie przywileje społeczeństwu i będącego fundamentem państwa przykładowego, odrzucającego wszystko, co złe, w dotychczasowej europejskiej tradycji w relacjach państwo-władza-obywatel. Konstytucja 3 maja była aktem mającym uratować zagrożoną suwerenność Rzeczpospolitej i była także, co gorsza, wyzwaniem dla sąsiadującej z Polską i mającej w Polsce coraz większe wpływy Rosji. 4 lata po uchwaleniu Konstytucji 3-majowej Polska przestała istnieć, rozszarpana na 3 części przez Rosję, Prusy i Austrię, a jej ideały można było przywołać dopiero w 1918 roku po ponad 120-letniej niewoli. Ale trzeba też dodać, że Konstytucja 3 maja była nie w smak komunistom w czasach PRL-u. Nie było więc święta narodowego w dniu 3 maja. Przywrócono je w roku 1990. Tegoroczne święto Konstytucji 3 maja ma szczególny wymiar, który nadała mu rządząca koalicja prawicowa i osobiście prezydent Lech Kaczyński, którego pasją jest historia i powrót do wartości zawartych w 3 słowach – Bóg, honor i ojczyzna. Wygłaszając z pamięci przemówienie przed grobem nieznanego żołnierza, Kaczyński złożył hołd patriotom, których dbałość o państwo zwyciężyła 215 lat temu. Wyraził też nadzieję, że i dziś zwyciężą ci, którzy chcą odnowy ojczyzny. Z sondażu, jaki z okazji dzisiejszego dnia został przeprowadzony, wynika, iż 40% obywateli Polski uważa dzień 3 maja za ważne święto narodowe, które należy uroczyście czcić. Ale już następna grupa badanych, czyli 39%, stwierdziło, że 3 maja jest dla nich kolejnym dniem długiego weekendu. Obchodzenie świąt narodowych zawsze prowadzi do dyskusji o patriotyzmie. Co dziś oznacza patriotyzm w Polsce, która po latach komunizmu stała się wolna, a od 2 lat jest członkiem Unii Europejskiej? Z slogany patriotyczne i pusty patos odrzucane są przez ludzi młodych, którzy bardzo często wyjeżdżają z Polski nie tylko w poszukiwaniu pracy, ale i dlatego, że nie identyfikują się ze swym krajem. Święto narodowe jest więc lekcją o współczesności. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
Wysłuchaliście Państwo wiadomości dziennika, tu Paryż, Radio France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu prasy, który przygotowała dzisiaj dla Państwa i przedstawi Anna Rzeczycka.
Na pierwszych stronach paryskich gazet od kilku dni króluje jedna i ta sama sprawa. Bardzo niejasna i skomplikowana afera finansowej spółki Clearstream w Luksemburgu, która miała użyczyć swych kont bankowych kilku znanym osobistościom francuskiej polityki, w tym obecnemu ministrowi spraw wewnętrznych Nicolasowi Sarkoziemu. Premier Francji Dominique de Villepin energicznie zaprzecza, jakoby nakazał, mimo że w tak zwanym międzyczasie donosy na Sarkoziego i innych polityków okazały się fałszywe, przeprowadzenie tajnego dochodzenia na temat tych rzekomych zagranicznych kont swego największego rywala. Wczoraj Dominique de Villepin mnożył wywiady i wystąpienia publiczne, próbując się bronić. Nie udało mu się jednak wytłumaczyć, co jego osoba miała wspólnego z aferą sfałszowanych list w luksemburskiej spółce finansowej. Jak zauważa Pierre Aski w artykule wstępnym Libération, premier ma oczywiście prawo do obrony własnej. Słuchając jednak jego krzyków i lamentów w Zgromadzeniu Narodowym, Francuzi mogli zadać sobie pytanie, czy to nie oni powinni przybrać ton świętego oburzenia. Każdy dzień dostarcza im nowej porcji sprzeczności, prawdziwo fałszywych dementi, półprawd i wielkich kłamstw. Wszystko to miało pozostać wewnętrzną sprawą partii UMP. Zrobiła się z tego tymczasem afera państwowa, której końca nie widać. Mówi się nam dla uspokojenia, ciągnie Pieraski, że każdej kampanii wyborczej towarzyszą zakulisowe gry, ciosy poniżej pasa i wszelkiego rodzaju zamieszanie. Nigdy jednak rywalizacje wewnętrzne nie zatruły tak funkcjonowania rządu, jak to się dzieje w tej chwili. Nigdy jeszcze rząd nie był w stanie takiego bezruchu jak dzisiaj. Wątpliwości, które ogarnęły Francuzów, może rozwiać tylko niezależne dochodzenie sądowe. Ono wykaże, czy była manipulacja, czy było nadużycie środków państwa do celów frakcyjnych i czy było kłamstwo. Żadna gestykulacja w Zgromadzeniu Narodowym nie będzie tu przydatna. Potrzebne jest pełne wyjaśnienie całej sprawy i odejście tych, którzy się w niej skompromitowali, niezależnie od stanowisk, jakie w tej chwili zajmują. Tyle lewicowe Libération. Paradoksalnie w tym samym tonie utrzymany jest komentarz prawicowego Le Figaro, w którym Alexis Brézé pisze: Francuzi niewiele są w stanie zrozumieć z rozgrywającej się na ich przerażonych oczach wojny raportów i kontrraportów, informacji i dezinformacji, manipulacji i kontrmanipulacji. Lewica zaciera ręce i podsyca ogień, cieszy się skrajnie prawicowy front narodowy, kierując wzrok na horyzont wyborczy. Sytuacja nie jest jednak bardzo skomplikowana. Na Nicolas Sarkoziego i innych polityków rzucono oszczerstwa. Istnieje podejrzenie, ale tylko podejrzenie, że dano rozwinąć się kalumnii z powodów politycznych. Należy teraz ustalić, kto i dlaczego zorganizował te manipulacje. Te dwa punkty wyjaśnić musi wymiar sprawiedliwości. Jest to konieczny warunek, by napięcie spadło. Jeżeli okaże się, że służby albo jakieś osobistości państwowe maczały palce w manipulacji mającej skompromitować konkurenta politycznego, nie będzie żadnego usprawiedliwienia. Dominique de Villepin, oświadczając, że jest gotów odpowiedzieć na pytania sądu, podjął właściwą decyzję. Należy teraz mieć nadzieję, że dochodzenie potoczy się szybko i że niedobry serial wreszcie się skończy. Tyle Le Figaro. Zdaniem publicysty i pisarza Jean-Claude Guillebeau, który udzielił wywiadu La Croix, obecne ogromne zainteresowanie francuskich dziennikarzy aferą Clearstream jest typowym przykładem funkcjonowania prasy we Francji, pracującej na zasadzie skupu i uniesienia. Proces jest następujący. Nagle jakaś informacja staje się informacją numer jeden, usuwając w cień wszystkie pozostałe. Gdy pojawiła się sprawa umowy o pierwszą pracę, media przestały interesować się ptasią grypą. Podobnie przedstawiają się wiadomości z Iraku, który zszedł już z czołówek gazet, chociaż w kraju tym toczy się wojna domowa i sytuacja nigdy nie była tak zła jak w tej chwili. Jeśli chodzi o sprawę Clearstream, to od lat interesuje się nią dziennikarz Denis Robert. Prowadził on już drobiazgowe dochodzenia na temat mechanizmów prania brudnych pieniędzy i mafijnych powiązań luksemburskiej spółki finansowej. Nigdy jednak media nie chciały udzielić mu głosu, twierdząc, że dossier jest zbyt skomplikowany. Ostatnio pojawiła się sprawa w tej sprawie. Ktoś chce zdestabilizować Nicolas Sarkozy'ego i nagle wszyscy zainteresowali się Clearstreamem. Jest w tym coś całkowicie irracjonalnego i jednocześnie bardzo niepokojącego, ponieważ takie periodyczne szaleństwa prasowe wzmagają nieufność obywateli do słowa publicznego, do instytucji i rzecz jasna także do mediów. Od zakwestionowania znaczenia słowa tymczasem zaczynają się wszystkie totalitaryzmy. Dzisiejszy Le Monde publikuje obszerne fragmenty deklaracji, jakie generał Philippe Rondeau złożył dwóm sędziom. Wynika z nich niezbicie, że nazwisko Nicolas Sarkozy'ego zostało wymówione w czasie zebrania w styczniu 2004 roku w gabinecie ministra spraw zagranicznych, którym był wtedy Dominique de Villepin. O wszczęciu tajnego dochodzenia w sprawie Sarkozy'ego wiedzieć miał prezydent Republiki Jacques Chirac, który miał zalecać ostrożność i dyskrecję. Clearstream staje się zatem skandalem zataczającym coraz szersze kręgi i według prognoz bezstronnych obserwatorów mogącym doprowadzić nie tylko do dymisji Dominique de Villepin, której domaga się opozycja, ale także do rezygnacji prezydenta Chiraca. Sygnalizuje na zakończenie, że laureatka literackiej Nagrody Nobla Elfriede Jelinek oburza się w Le Monde na zdjęcie z afisza komedii francuskiej jednej ze sztuk austriackiego dramaturga Petera Handke. Jaki był powód tej decyzji? Administrator generalny komedii francuskiej Marcel Bozenet wyjaśnił, że Handke był obecny na pogrzebie Slobodana Miloszewicza, wygłaszając przy tej okazji przemówienie będące obelgą dla ofiar wojen w Bośni i Hercegowinie.
Dzisiejsze paryskie dzienniki przyjrzała dla Państwa Anna Rzeczycka, tu Paryż, Radio France International. Pora na kącik europejski. Co nowego w Europie? Dzisiaj w części europejskiej zapraszamy do wysłuchania rozmowy, jaką Piotr Kamiński przeprowadził z deputowanym do Parlamentu Europejskiego Bogusławem Sonikiem, który przebywa obecnie ze specjalną misją parlamentu w Libanie.
Dzień dobry panu. Mamy tylko jedno pytanie. Na czym polega pana misja i co właściwie do tej pory osiągnęła?
Dzień dobry. No to jest misja Parlamentu Europejskiego, czyli delegacja, która udała się do Libanu z wizytą, aby odbyć rozmowy ze wszystkimi przywódcami politycznymi i rządowymi Libanu. Parlament Europejski od już ponad roku interesuje się bardziej sytuacją w Libanie, odkąd zabito premiera Haririego i kiedy masowe protesty zmusiły do wycofania się wojsk syryjskich z Libanu. I Parlament Europejski i w ogóle instytucje europejskie liczą na demokratyzację Libanu i chcą pomóc w tym względzie. Dlatego też przed miesiącem został uruchomiony specjalne porozumienie między Europą a Libanem dotyczące współpracy i pomocy dla instytucji libańskich. No i przyjechaliśmy tutaj w delegacji oficjalnej i odbywamy rozmowy ze wszystkimi stronami politycznymi. Spotkaliśmy się już również z przywódcą Maronitów, arcybiskupem Sfeirem, spotkaliśmy się z generałem Aounem, dzisiaj spotykamy się z Samirem Dżadżą, spotkaliśmy się również z Walidem Dżumbladem. Sytuacja, która się wyłania po tych rozmowach, jest mniej więcej taka, że po tej nadziei, która wybuchła tak mocno na ulicach Bejrutu, kiedy głównie młodzież protestowała, domagając się wolnego Libanu demokratycznego, trochę nastąpił zastój instytucjonalny. Rozmówcy jakby zgadzają się co do tego, że tutaj Syria utrzymała swoje wpływy, przedłużając mandat prezydentowi Libanu, Lahoudowi, wbrew konstytucji. No i dopiero za około półtora roku najwcześniej będzie można mówić o pozbyciu się jego. Walid Dżumblat w rozmowie dzisiaj powiedział, że stracono okazję w momencie manifestacji do stanowczego żądania usunięcia prezydenta, aby można było odblokować instytucje, przeprowadzić reformy, które ten kraj potrzebuje. Jest bardzo zadłużony, ma około 45 miliardów długu, potrzebuje pomocy międzynarodowej. Niedługo odbędzie się konferencja Bejrut 1, która liczy na to, że pewne środki finansowe pójdą do Libanu. Ale z kolei przedstawiciel Unii Europejskiej odpowiada, że te środki nie pójdą, póki nie zostanie przedstawiony program reform. Pytanie, które się rodzi tutaj, jest również takie, czy ciągle jest jeszcze groźba konfliktu zbrojnego pomiędzy poszczególnymi religiami, poszczególnymi wyznawcami, wspólnotami religijnymi. Więc odpowiedź odpada od różnych naszych rozmówców, że tego raczej nie należy się obawiać. Głównie obawiają się tej manipulacji syryjskiej, która ma tu ciągle swoje wpływy, swoich agentów. Giną zresztą dziennikarze i politycy, których zabijają prawdopodobnie agenci syryjscy. No, oczywiście liczy się na to, że jeżeli międzynarodowe dochodzenie wyjaśni przyczynę zabicia prezydenta Haririego, zostaną ukarani sprawcy, to trochę ukróci samowolę syryjską. No więc taki jest mniej więcej obraz w tej chwili Libanu, pewnej stabilności instytucjonalnej, ale i zastoju. No i jest oczekiwanie jakby tutaj ze strony Unii Europejskiej, że jednak strony posuną się jeszcze dalej i jednak przezwyciężą ten kryzys instytucjonalny.
Czy to oznacza, że misja ma raczej charakter informacyjny niż mediacyjny? To znaczy, wy nie prowadzicie tutaj próby mediacji między tymi bardzo rozrzuconymi elementami libańskiego życia politycznego?
Nie. To jest próba rzeczywiście informacji i prośba, jaka ze strony libańskich tutaj przywódców płynie, wpłynąć na scenie międzynarodowej na Syrię w ten sposób, aby zechciała zgodzić się na to, aby ustalić ostateczny przebieg granic Libanu oraz żeby otworzyła reprezentację dyplomatyczną. Syria twierdzi ciągle, że Liban jest częścią Wielkiej Syrii i w związku z czym nie chce uznać suwerenności Libanu. Z kolei podstawowym problemem jest wyznaczenie granic, dlatego że Hezbollah, który teraz tutaj przybrał bardzo na znaczeniu, jest reprezentowany w parlamencie, ugrupowanie, które ma siłę swoją zbrojną, twierdzi, że odda broń dopiero wtedy, kiedy ostatecznie zostaną wyznaczone granice Libanu i kiedy nie będzie już trzeba bronić z bronią w ręku w ziemi libańskiej.
Z deputowanym do Parlamentu Europejskiego Bogusławem Sonikiem rozmawiał Piotr Kamiński, a Państwo słuchacie Paryża, Radia France Internationale. Pora na trochę muzyki, nowości muzyki klasycznej przedstawi znowu Piotr Kamiński.
Krążą po świecie bezcenne dokumenty nagrane na żywo i nic człowieka tak nie cieszy, jak ich powrót w odmłodzonej, odrestaurowanej edycji. Monachijska firma Orfeo publikuje archiwa Radia Austriackiego, na przykład znów czyste jak kryształ nagranie śpiewaków norymberskich z Wiednia 1955 pod batutą Fritza Reinera. Nie zachowała się niestety oryginalna taśma z legendarnej produkcji czarodziejskiego fletu na festiwalu w Salzburgu 49 pod dyrekcją Wilhelma Furtwänglera. Orfeo dotarł jednak do najlepszych źródeł i zwrócił nam ten skarb, dostępny dotąd tylko w plugawej reedycji, zrobionej do tego o pół tonu niżej. Nie da nam niestety arii Paminy w niezwykłej interpretacji Irmgard Seyfried, gdyż tempo Furtwänglera nie pozwoli mi jej po prostu zmieścić w tym odcinku. Proszę jednak posłuchać fragmentu sceny prób z drugiego aktu. Irmgard Seyfried, Walter Ludwig, Ernst Häfliger i Hermann Ude jako zbrojni i skupiony, natchniony Wilhelm Furtwängler. Thank you.
Były to nowości muzyki klasycznej opracowane jak zwykle przez Piotra Kamińskiego. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Czas na teatr, kronika teatralna i Agnieszka Kumor.
W Teatrze du Vieux Colombier na małej scenie komedii francuskiej grana jest niezwykle ciekawa, ale i niełatwa sztuka Filipa Miniany Dom Umarłych w reżyserii Roberta Cantarelli. Niełatwa, bo mówię o trudzie i nudzie życia. Zmęczony lub znudzony życiem widz może się poczuć niepewnie w szarym świecie Miniany. George Bernard Shaw mówił w takich wypadkach o sztukach nieprzyjemnych. Ale to tylko pierwsze wrażenie. W rzeczywistości autor Domu Umarłych uczy nas, że życie warte jest przeżycia, choćby przypominało opowieść wariata. Bohaterką sztuki Filipa Miniany jest kobieta z warkoczykiem. Widz towarzyszy jej przez 60 lat. Kobieta zaczyna swą podróż jako 20-letnia dziewczyna, kończy jako 80-letnia staruszka. Między jednym a drugim momentem stacje dramatu jej życia, jak w sztukach średniowiecznych. Z własnego pokoju do kuchni, z rodzinnego domostwa do sąsiadów, zaglądając przez okno lub patrząc od środka, kobieta z warkoczykiem patrzy na rozkład uczuć, na ludzką samotność, na codzienne morderstwa, z których nikt nas nie rozgrzeszy. Jej życie to jedno długie pasmo obrazy. Obraża ją dyrektor personelu, bo od miesięcy nie zgłosiła się do pracy, nie dostarczając zwolnienia lekarskiego. Przemoc czyha na nią w domu rodzinnym. Matka zwraca się do niej per głupolu, ojciec gwałci i kończy strasznym "przepraszam, kotku". Brat chla wódę całymi dniami. Obraża i wykorzystuje ją mieszczka, u której sprząta. Jedyny syn, wyrosły na zdesperowanego nastolatka, zmusi ją, by go zabiła. Kobieta prosi widzów o przebaczenie i pogodzona z życiem czeka na śmierć. Niełatwy temat, który nie ma jednak nic wspólnego ze społecznymi dramatami rodem z filmów braci Dardenne. Dramat płynie umieniany z języka. Ludzie nie rozmawiają ze sobą, nie ma dialogu, porozumienia. Skoro nie rozumieją sami siebie, jak mogliby zrozumieć innych? Kobieta z natury swej próbuje wyjść ku innym, ale jest nieustannie odrzucana. Jej prostota i brak edukacji wzmacniają poczucie niepewności, a w konsekwencji zagrożenia. Jak w laickim misterium, jak twierdzi Miniana, autor prezentuje swój Dom Umarłych jako alegorię domu bez miłości. Reżyseria Roberta Cantarelli kadruje podróż kobiety jak w mansjonach, chroni aktorów przed naturalizmem. Postaci Miniany urastają do postaci symbolicznych. Autor podnosi ich dramat i ich śmieszność do rangi uniwersalnej. Pokazuje, że człowiek jest tylko człowiekiem. Powołaniem teatru jest odczynianie tego wszystkiego, co nas gnębi, co napełnia strachem, co nas prześladuje, co doprowadza do szaleństwa, choćby nasze rozważania o śmierci. Teatr jest miejscem katarzis. Człowiek powinien wyjść zeń uleczony. Słowa te wypowiedział Filip Miniana w wywiadzie udzielonym mi dla miesięcznika Dialog w roku 1994. Dom Umarłych napisany został w roku 1995. Przed obecną realizacją autor nie wahał się poddać swego tekstu całkowitej przeróbce. Myślę jednak, że jego idea teatru jako miejsca leczącego nasze najgłębsze bóle i obawy nie uległa ani na jotę zmianie. Dom Umarłych jest jedną z najbardziej poruszających sztuk współczesnych francuskiego autorstwa, jakie udało mi się ostatnio zobaczyć. Był to Dom Umarłych Filipa Miniany w idealnie zgranej z tekstem inscenizacji Roberta Cantarelli w Teatrze du Vieux Colombier. Dodam, że obaj panowie, autor i reżyser, sprawują wspólnie dyrekcję Teatru Narodowego w Dijon.
Wysłuchaliście Państwo kroniki teatralnej Agnieszki Kumor. Tu Paryż, RFI. Następną pozycją naszego programu jest notatnik paryski Marka Brzezińskiego.
Dzisiaj kolejny, trzeci odcinek opowieści o Paryżu Brygady Tygrysa. Na początku XX wieku za fasadą Belle Époque w czasach bezpośrednio poprzedzających wybuch I wojny światowej swoje oblicze ukrywał poważny kryzys polityczny i społeczny. Przestępczość przeżywa okres bujnego rozwoju, korzystając z najnowszych osiągnięć w dziedzinie techniki, w tym z samochodu, bo były to czasy rewolucji motoryzacyjnej, ale także w dziedzinie lotnictwa. Na scenie pojawił się nowy typ przestępcy, dotychczasowe formy walki z działalnością kryminalną, podobnie jak i dotychczasowa organizacja policji, nie przystawały do wymagań rzeczywistości. Ministrem spraw wewnętrznych był w owej epoce Georges Clemenceau, mąż stanu obdarzony przezwiskiem Tygrys. Rozumiał doskonale, co się dzieje i że trzeba podjąć natychmiastowe kroki pozwalające na skuteczne zwalczanie przestępczości. Wpadł na pomysł powołania do życia specjalnej jednostki policji zmotoryzowanej. Na jego cześć nazwano ją Brygadą Tygrysa. Mieli do swojej dyspozycji najnowsze wynalazki, ostatni krzyk mody ówczesnej techniki, samochody, maszyny do pisania, telefony, aparaty fotograficzne, sprzęt do pobierania odcisków palców i do sporządzania portretów roboczych poszukiwanych przestępców. Trenowali zasady walki wręcz i boks francuski. Byli inteligentni, świetnie wyszkoleni i doskonale wyposażeni. Po prostu Brygada Tygrysa. Wśród autentycznych postaci historycznych, takich jak sam Clemenceau, Raymond Poincaré, książę Wali czy pionier lotnictwa Blériot, i wśród wątków rzeczywiście historycznych, jak Entente Cordiale między Francją i Anglią, jak życie artystyczne i bohemy na Montparnasse po I wojnie światowej, do fabuły wpleciono również liczne postaci fikcyjne i rzecz jasna stworzono sytuacje, które nadały sensacyjnego posmaczku serialowi. Główne postacie Brygady Tygrysa to inspektorzy Pijol i Transon, komisarz Valentin i ich szef, komisarz Fevre. Po drugiej stronie barykady znajdował się świat apaczów, czy raczej apaszów, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, wspominając również o pewnej apaszce. To Amelia Hélier, w której postać wcieliła się w 1951 roku Simon Signoret w słynnym filmie Jacques'a Beckera Casque d'Or. Amelia Hélier przybyła do Paryża w wieku 3 lat. Zamieszkała ze swoimi rodzicami w maleńkim mieszkaniu przy ulicy Popincourt w 11 dzielnicy. Wychowała ją ulica, co skończyło się skazaniem na 13 lat poprawczaka, gdzie znalazła się w gronie podobnych i panien, które szybko nauczyły młodą Amelię tego, czym kaczka wodę pije. Po powrocie do siebie poznała Mandę, szefa apaszów z 20 dzielnicy, i została jego kochanką. To on nazwał ją Casque d'Or ze względu na wspaniałą burzę rudych włosów. Żyła życiem ulicznej dziewki, brała udział w bijatykach i rozrubach, a w niedzielę chodziła do gangetek, do tanzbud. To tam spotkała szefa gangu z Popincourt, korsykanina Lecę. Manda szalał z zazdrości. Banda apaszów z Belleville to nie była cyniczna chuliganeria i jacyś tacy stręczyciele, również cyniczni z Montmartre czy z La Chapelle. Dwie rywalizujące ze sobą grupy, na czele jednej z nich stał korsykanin Lecza, na drugiej Manda, wzięły się ze sobą nie na żart za łby i doszło do prawdziwej bitwy na noże i na pistolety na ulicach między Belleville i Charonne. Manda poważnie ranił swego rywala. Ta historia, która w 1902 roku trafiła na pierwsze strony paryskich gazet, do czerwoności rozgrzała wyobraźnię Paryża. Dwóch apaszów pobiło się o dziewczynę. Manda przed sądem powiedział bez owijania w bawełnę, że on i korsykanin wyciągnęli noże, bo kochają tę samą kobietę. I pytał sędziego, czy ten nie wie, co to znaczy kochać kobietę, za którą się szaleje? Sędzia widocznie nie wiedział, bo skazał Mandę na dożywotnią deportację i ciężkie roboty, ale czekał na 8 lat zesłania. Obydwaj spotkali się na wyspie Saint-Martin-de-Ré, tyle że jeden z perspektywą powrotu do Paryża i w ramiona ukochanej, drugi bez cienia szansy. Kiedy się do siebie odezwali, to mówili rzecz jasna o rudowłosej piękności. Ta tymczasem nie zasypiała gruszek w popiele. Znalazła towarzystwo i rozrywkę u boku bardziej zamożnych mężczyzn. Apasze nie puszczają płazem takiej zniewagi. I jeden z ludzi leczy pchnął nożem Casque d'Or w jednym z lokali, w których śpiewała. Przeżyła, ale jej kariera dobiegła końca. Śpiewać już nie mogła. Amelia Hélier wyszła za mąż za prostego robotnika, urodziła mu 4 dzieci i zmarła w kwietniu 1933 roku. Pewnie by o niej zapomniano, gdyby nie film Beckera Simon Signoret. Grabarz polityków, pierwszy gliniarz Francji, wreszcie Tygrys, to przydomki, jakim obdarzano Georges Clemenceau, który dzisiaj postacią jest historyczną wielkiego kalibru, jakiej na próżno szukać na współczesnej scenie politycznej Francji. Ale w owym czasie powszechnie go nienawidzono. Lekarz, ateista, przywiązany do wartości republikańskich, stał się wybitnym mężem stanu. Mer 18 dzielnicy w trudnych czasach komuny paryskiej, która do ostatniej kropli krwi broniła barykad na Montmartre. Clemenceau bez powodzenia próbował doprowadzić do negocjacji strony konfliktu. Był deputowanym skrajnym skrajnej lewicy i opowiadał się za przekształceniem Francji w Republikę Demokratyczną i Socjalną. Gdy w wyniku skandalu utracił mandat deputowanego, kontynuował walkę polityczną jako dziennikarz. To on opublikował w swojej Aurorze słynny artykuł Emila Zoli "Oskarżam" w sprawie Dreyfusa. Clemenceau doprowadził do rozdzielenia państwa od kościoła. W 1917 roku dochodzi do władzy i wyprowadza Francję z wojennej zawieruchy. Ale jednak przegrywa wybory w 1920 roku, bo Francuzi się obawiali, że jego niebywała popularność doprowadzi do powstania dyktatury. No i rzecz jasna, tworzy Brygadę Tygrysa. Dzisiaj śladów Clemenceau można szukać w 16. dzielnicy Paryża, w muzeum utworzonym w domu, w którym mieszkał. A dom wychodzi na ogród, w którym tygrys uprawiał róże.
Był to notatnik paryski Marka Brzezińskiego. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Rogatki paryskie. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka. Obiecywałam, że jeszcze powrócimy do tegorocznej Foire de Paris, no więc powracajmy. Dziś kilka słów na temat trzech głównych punktów targów. Oto one: dom, rozrywka i kultury dalekie i bliskie. W części poświęconej domowi mamy kilka specjalnych atrakcji. Pierwsza to forum dyskusyjne, którego uczestnikami będą przedstawiciele najróżniejszych zawodów związanych z domem, jego budową, utrzymaniem i dekoracją oraz tak zwani zwykli szarzy obywatele, czyli osoby zainteresowane budową, utrzymaniem i dekoracją domu. Celem forum jest oczywiście umożliwienie tym zainteresowanym postawienia wszelkich pytań, na które czasami trudno znaleźć odpowiedź i nawet Google bywa, że tu zawodzi. Pytania te dotyczyć będą zapewne przede wszystkim tego, co ciągle jeszcze jest za mało znane tak zwanej szerokiej publiczności, czyli nowych sposobów otrzymywania energii, nowych rodzajów ogrzewania, nowych materiałów budowlanych, z których coraz większą część stanowią produkty ekologiczne. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak ciekawe rozwiązania leżą w zasięgu naszej ręki. Foire de Paris ma je właśnie przed nami otworzyć. Poznaniu nowości służyć ma również podium innowacji. Tu w centrum zainteresowania znajduje się kuchnia, łazienka i sprzęty gospodarstwa domowego. Impreza ta organizowana jest co dwa lata i zawsze sprawia niespodzianki, przedstawiając produkty, które dopiero mają wejść na rynek. Drugą atrakcją obecnego salonu jest stoisko, na którym dzięki fachowej pomocy można się przekonać, czy dekoracja, jaką wybraliśmy dla naszego mieszkania, odzwierciedla nasze wnętrze. Tu mam na myśli wnętrze psychiczne. I wreszcie to, co może z domem bezpośrednio nie jest związane, ale może być bardzo interesujące. Mianowicie można bezpośrednio na żywo obserwować pracę rzeźbiarzy, tworzących swe monumentalne dzieła. Stąd już tylko dwa kroki, w każdym razie w przestrzeni wirtualnej, do drugiej grupy tegorocznych ciekawostek, czyli rozrywki. Na targach zorganizowano kilka warsztatów, w czasie których można będzie przejść szybki kurs robótek ręcznych, a jakich konkretnie, to już zostawiam to Państwu, a zwłaszcza Paniom, do odkrycia na miejscu. Dla Pań mam jeszcze jedną bardzo kuszącą propozycję. Otóż będziecie tam mogły znaleźć zupełnie niezwykły bar, gdzie zamiast kawy można dostać próbki różnych produktów kosmetycznych dostosowanych do potrzeb, zachcianek i rodzaju cery. Będzie można zasięgnąć również indywidualnych porad, jak zmienić swój wygląd, jak zrobić szałowy makijaż, jakie wybrać perfumy. A w kąciku wypoczynkowym czekają na amatorki różne dietetyczne napoje, które jeszcze podniosą i tak już zwiększoną po poradach i zabiegach kosmetycznych urodę. W czasie, kiedy panie będą nakładać na twarze nowe maseczki, panowie mogą zająć się męskimi sprawami. Pod czujnym okiem wojskowych fachowców w komandoskim przebraniu, maskujące pod koszulki i te historie, w odpowiednim ekwipunku mogą na własnej skórze przekonać się, co czują żołnierze z Legii Cudzoziemskiej, bo to w hołdzie im właśnie ten pokaz zorganizowano. Zarażeni wirusem komputerowym mogą udać się na podium rozrywek cyfrowych, gdzie będą mogli zobaczyć najnowsze cuda techniki, takie jak kolejną, najmniejszą kamerę na świecie, cyfrowe aparaty fotograficzne, czytniki płyt MP3, wszystko to małe, wygodne i z odpowiednim designem. W weekendy organizowane są warsztaty dla tych, którzy chcieliby podszkolić się w technice komputerowej obróbki zdjęć. Amatorzy dobrej kuchni mogą spotkać na Foire de Paris kilku autorów interesujących książek kucharskich, wziąć udział w pokazach sztuki kulinarnej i to nie tylko jako widzowie. W najbliższy piątek wieczorem odbędzie się mały konkurs. Jego uczestnicy, pracujący w sześcioosobowych grupach, będą mieli za zadanie w ciągu 45 minut przygotować danie zasadnicze, deser albo przystawkę do wyboru. Wszystko bez gotowania i podać to w sposób godny prawdziwego mistrza kuchni. Oceny dokona publiczność. Finaliści będą walczyć o palmę pierwszeństwa, przygotowując koktajl z kilku kilkunastu napojów do wyboru. W obie niedziele targów oraz w ostatni poniedziałek, 8 maja, alejami Centrum Wystawowego przemaszeruje radosny i bardzo kolorowy pochód karnawałowy prosto z tropików. Miejmy nadzieję, że pogoda im dopisze, bo w ostatnią niedzielę temperatury raczej nie były tropikalne. No i mamy jeszcze Festiwal Kultury Arabskiej. 5 państw, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Sultanat Omanu, Królestwo Bahrajnu i Katar, przedstawią swoje tradycje, tradycyjne stroje, muzykę, instrumenty, tańce i śpiewy. Z całą pewnością można się spodziewać przepychu jakby prosto z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Życzę Państwu miłych chwil w tej tajemniczej i tak odległej od naszej kultury krainie. Słuchajcie Państwo, Paryża, Radia France International. Były to Rogatki Paryskie. Czas na magazyn kulturalny, dziś przygotowany przez Sylwię Gibbs.
Trzydziestego kwietnia zmarł w wieku 82 lat wybitny publicysta, autor kilkudziesięciu książek i niezliczonych felietonów w tygodnikach Le Nouvel Observateur, L'Express i Le Point, członek Akademii Francuskiej Jean-François Revel. Był z wykształcenia filozofem, a z temperamentu polemistą, o czym za chwilę. Nie sposób wymienić tytułów wszystkich jego książek, wymienię jednak te, które najlepiej wyrażają przedmiot jego troski i poszukiwań. Jak umierają demokracje? Totalitarna pokusa, bez Marksa czy Jezusa, antyamerykańska obsesja. Obok esejów politycznych inne książki Revela świadczą o wszechstronności jego zamiłowań. O Pruście, Pochwała Włoch, antologia poezji francuskiej, Rozmowy z synem pod tytułem Mnich i filozof, które ukazały się w polskim przekładzie, Wspomnienia pod tytułem Złodziej w pustym domu. Sedno myśli i postawy życiowej Jean-François Revela znakomicie ilustruje jego własna wypowiedź. Ideologia to jest to, co myśli za was. Wśród współczesnych francuskich intelektualistów był kimś, kto rozświetlał mrok, jak pisał o artystach wielki poeta Charles Baudelaire. Zapytałam naszego redakcyjnego kolegę Stefana Rigera, autora kroniki Postscriptum poświęconej francuskiej publicystyce, czy i dla niego Jean-François Revel był źródłem światła, latarnią świecącą na tysiącach twierdz, jak w słynnym wierszu Baudelaire'a.
No, niewątpliwie od kiedy go zabrakło jest trochę ciemniej. Ja powiedziałbym, że od niedzieli czuję się trochę bardziej osamotniony w obliczu osaczającej nas zewsząd politycznej poprawności, której był niezmordowanym pogromcą. Był człowiekiem niesłychanie wszechstronnym, to też trudno go właściwie zaszufladkować i przyszpilić, gdybym miał jednym słowem powiedzieć, kim był. Myślę, że najlepiej oddaje to słowo polemista. Był niezrównanym polemistą, to właściwie jego wizytówka, ale oczywiście do tego się jego postać nie sprowadza. Tępił, podobnie jak Miłosz swego czasu, dużo wcześniej, wszelkie przejawy heglowskiego ukąszenia, ale był od Miłosza wolnomyślicielem, dużo bardziej konsekwentnym, rzekłbym, dużo bardziej bezkompromisowym. On był racjonalistą, wolterianinem, ateistą, który zwalczał bezlitośnie każdą formę przesądów i umysłowego zaczadzenia. Zresztą jest zabawne, że jego córka przeszła na prawosławie, jeden z synów na judaizm, a drugi, wszystkim znany Mathieu Ricard, został tybetańskim mnichem i niemalże prawą ręką Dalai Lamy, także to musiało z pewnością zaowocować namiętnymi dyskusjami w rodzinie. Zresztą jedna z tych dyskusji, że tak powiem, przeniesiona została na papier w książce, która stała się bestsellerem pod tytułem Mnich i filozof, właśnie w rozmowie racjonalisty i ateisty z wyznawcą buddyzmu, jakim był, został jego syn Mathieu Ricard, wcześniej zresztą wybitny naukowiec.
Ta książka została przetłumaczona na język polski. Chciałam cię zapytać, czy Jean-François Revel był nawet wobec dzieci swoich tak otwarty, że akceptował wszystkie te wyznania, które one przyjmowały? Czy on miał naprawdę takie otwarcie na świat, że nic go nie dziwiło, ani ani nie szokowało, za wyjątkiem myśli totalitarnej.
Nie wiem, czy można mówić o otwarciu, ale z pewnością można mówić u niego o wielkiej tolerancji czy stoicyzmie. On właśnie sam miał coś w pewnym sensie z takiego buddyjskiego mnicha, ale świeckiego. Był z pewnością człowiekiem tolerancyjnym poza jedną dziedziną, ale która jest bardzo szeroka. Był absolutnie nietolerancyjny dla głupoty i dla wszelkich jej przejawów. Zresztą właśnie we francuskim świadku intelektualnym był postacią bardzo nietypową, był typowym outsiderem, rzekłbym. To też bardzo był na ogół nielubiany, zwłaszcza w paryskich salonach postępowych, jako renegat i zdrajca postępowej sprawy. Praktycznie do końca uważał się za lewicowca, podczas gdy identyfikowany był raczej z twardą prawicą. Jeśli położył jakieś wielkie zasługi rzeczywiście w życiu intelektualnym ostatnich 10 to jako jeden z pierwszych właśnie niezmordowanych krytyków, pogromców komunizmu, którego kłamstwo i perfidię demaskował od końca lat 50. i nieustannie w kolejnych swoich dziełach właśnie przestrzegał demokrację, który uważał za system niesłychanie kruchy przed śmiertelnym zagrożeniem ze strony komunizmu, czy w ogóle wszelkich totalitaryzmów i pod tym względem był prawdopodobnie postacią najbardziej konsekwentną i najbardziej bezkompromisową. On nigdy nie wdawał się w żadne układy z wszelkimi systemami kłamstwa, że tak powiem, i zaczadzenia umysłów. Natomiast jedną rzecz bym dodał, że on był idealnym człowiekiem na pewien czas. Od czasu, kiedy upadł mur berliński, zawalił się komunizm. Nie powiem, że jak wielu z kremlinologów tak zwanych był jak wieloryb wyrzucony na plażę. Do tego stopnia mi się nie posunął. Natomiast ta bezkompromisowość do pewnego stopnia troszkę straciła rację bytu i wydawał mi się troszkę nazbyt systematyczny i manichejski w ostatnich latach, aczkolwiek już od paru lat prawie że się nie odzywał, był dyskretny i nie brał udziału w publicznej debacie. Ale jego najmocniejszą stroną nie był niuans. On nie lubił się wydawać niuanse. To był właśnie bardzo cięty, ostry polemista i który nie lubił dzielenia włosa na czworo, inteligenckiego wydziwiania, nad to przedkładał jakąś taką, powiedzmy, zdroworozsądkową maczugę. Ale mówię, w czasach, kiedy zaczadzenie było powszechne, gdy wszyscy oszaleli, a to dzisiaj nawet jeszcze można by przedłużyć tę myśl, było to niesłychanie zbawienne i był swego rodzaju właśnie ucieleśnieniem mędrca, umysłu nieprzekupnego, niezależnego i absolutnie trzeźwego.
Mówił Stefan Rieger. Treść felietonów Jean-François Revella, które ukazywały się we francuskich tygodnikach, nasza redakcja przekazywała słuchaczom przez ponad 20 lat. Kim był ich autor dla dziennikarza sekcji polskiej Radio France International? Mówi Piotr Kamiński.
To były teksty niezwykle istotne. Kiedy się otwierało tygodniki, zwłaszcza Le Point w tamtych czasach, ale i inne organa prasowe i był tekst Revella, no to już właściwie sprawa była załatwiona. Wiedziałeś dziennikarzu, że to właśnie trzeba przekazać polskim czytelnikom. On po prostu był jednym z tych dwóch, trzech ludzi we Francji, którzy mieli absolutnie jasną wizję tego, czym jest komunizm i jak to funkcjonuje. To imponujące, jak na człowieka, który, o ile mi wiadomo, nigdy ani przez, zdaje się, przez kwadrans był w partii komunistycznej, natychmiast stamtąd uciekł, bo zazwyczaj świadomość tego, co to jest, mają ludzie, którzy jakiś czas tam spędzili, potem wyzdrowieli z tego, ale dotknęli tego z bliska, naprawdę sprawdzili, czym to smakuje. On miał jakąś niezwykłą intuicję tego, na czym to polega i w jaki sposób to zaczadzenie umysłu następuje i w jaki sposób te systemy funkcjonują. Napisał wtedy tę taką rewolucyjną książkę, która się nazywała Jak się kończą demokracje. Potem się z niego naigrawano, że to taki katastrofizm był, że przecież właśnie demokracje zatriumfowały, a komunizm upadł, ale mnie się wydaje, że znacznie bardziej, jeśli wolno się tak wyrazić, naiwna była jego jedna z następnych książek o odrodzinach demokracji, ponieważ jak się dzisiaj patrzy na świat, na wielki renesans myśli totalitarnej w Ameryce Południowej, w Rosji, w formie islamskiej i w głowie, głowach dzisiaj na Zachodzie również, no to niestety obawiam się, że te rzekomo katastroficzne przypowiednie Revela z tamtej pierwszej książki okazały się znacznie słuszniejsze. To była poza zawartością intelektualną, która no mnie osobiście w pewnym sensie przebudowała w głowie, była to też postać, która stwarzała takie poczucie, że człowiek nie jest całkowicie osamotniony, że wprawdzie mieszka w obcym kraju, gdzie spotyka się na każdym kroku z niezrozumieniem tamtej rzeczywistości, a tu nagle ma przed sobą człowieka, który to głęboko rozumie. I to było też takie w jakiś sposób kojące i pocieszające, że jest ktoś taki jak on.
O Jean-François Revelu mówił Piotr Kamiński.
Wysłuchaliście Państwo magazynu kulturalnego przygotowanego przez Sylwię Gibbs, tu Paryż, Radio France International. Nasza popołudniowa audycja dobiega już końca. Proponuję Państwu przypomnienie najważniejszych tytułów dnia dzisiejszego. Trwa akcja poszukiwawcza po katastrofie Airbusa 320 u wybrzeży Morza Czarnego. Dzisiaj obchodzono na świecie 16. Międzynarodowy Dzień Wolności Prasy. Wicepremier Serbii Labus podał się do dymisji. Parlament iracki rozpoczął dziś obrady. We Francji ciąg dalszy afery Clearstream. W Polsce obchody rocznicy Konstytucji 3 maja. Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Raz jeszcze przypominam, że nasza audycja dobiega już końca. Zapraszam jednak bardzo serdecznie do wysłuchania naszej audycji o godzinie 23:00. A ja się z Państwem już żegnam, życząc miłego wieczoru. Do usłyszenia.